Poranek w NET, jest godzina 9.02, ja się nazywam Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania nas, oczywiście na 98,7 FM, gdzie okazjonalnie jeszcze przez jakiś czas nadajemy i oczywiście na naszym portalu www.net.fm. W krótkim, takim jedno, tym razem informacyjnym przeglądzie prasy, jeszcze dopowiem do tego, co mówił Łukasz Jankowski w poprzedniej godzinie, że na stronach Dziennika Gazety Prawnej jest artykuł autorstwa pani Bacy Pogorzelskiej, brak węgla to wina smogu. Górniczej ciuciubabki, ciąg dalszy. To z tym smogiem to oczywiście jest znak zapytania. W tej dziecięcej zabawie tylko jedna osoba ma zasłonięte oczy, próbując łapać innych. W wersji hard, z którą mamy do czynienia w polskim górnictwie węgla kamiennego, nie wiem, czy zasłonięte oczy ma faktycznie tylko jedna osoba. Pisze Karolina Pogorzelska, która też mówi o tym, że właśnie relacjonuje konferencję prasową wiceministra energii Grzegorza Topiszewskiego i prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali. Tam między innymi była mowa o tym, że winne są samorządy przez politykę antysmogową. Sprawa wydaje się być trochę bardziej skomplikowana i zapraszamy do czytania artykułów Karoliny Bacyk-Pogorzelskiej, która zresztą też bywała już i pewnie jeszcze będzie gościem Poranku w NET. A my wracamy do rozmowy z profesorem Wojciechem Roszkowskim. Tutaj mówiliśmy o polskiej polityce europejskiej. Zbliża się jakaś forma rekonstrukcji rządu. Nie wiemy jeszcze jaka, bo wiadomości są sprzeczne, ale wśród tych nazwisk, które są wymieniane często jako ci członkowie rządu, którzy powinni pożegnać się ze swoim stanowiskiem, wymieniany jest pan minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Czy w kontekście tego konfliktu z Komisją Europejską, jak pan ocenia politykę europejską rządu?
Ja nie jestem jakimś zjadliwym krytykiem polityki rządu. Wydaje mi się, że pan minister jakiś parę tam niezręczności popełnił, natomiast trudno mi się wypowiadać jakoś bliżej, dlatego że właśnie ocena działalności ministra wiarygodna to jest przyglądanie się tej działalności z bliska. Dyplomacja ma to do siebie, że dobra albo zła polega właśnie na tych szczegółach takich technicznych, na takich wizerunkowych, na sposobie bycia. Na ogół publiczność szeroka nie jest tego świadkiem. Natomiast bardzo chętnie się wypowiada. Mówiąc o wizerunku w sensie czysto takim fizycznym, o jakichś swoich sympatiach czy antypatiach, a nie widzi tej kuchni, tego co naprawdę tam się dzieje. Ja dlatego jestem bardzo wstrzemięźliwy w ocenianiu działań dyplomatów, dlatego że no trochę z bliska widziałem, jak to się dzieje, jak, po pierwsze, jaka to jest trudna robota, jakich zdolności ona wymaga, i psychicznych, i merytorycznych, no ze wszystkich stron trzeba na to spojrzeć. I pełna ocena właściwie byłaby tylko, gdyby zapytać partnerów zewnętrznych. A oni też nie powiedzą wszystkiego, bo mają swoje interesy w ocenach. Wobec tego myślę, że dopiero po jakimś czasie, po owocach można poznać. Panie premierze zapewne wie lepiej, jak oceniać konkretnych ministrów, natomiast wydaje mi się, że należałoby się wstrzymać z takimi bardzo potocznymi i powierzchownymi ocenami.
To, żebyśmy nie pozostali na tym właśnie powierzchownym poziomie, czy nie jest tak, że nawet jeżeli założymy, że ten konflikt był nie do uniknięcia, jeśli chodzi o zmiany w Polsce, to można było je jakoś od strony dyplomatycznej jednak zabezpieczyć, że może tutaj zabrakło nam jakiejś subtelności, przygotowania się, jakichś rozmów z partnerami europejskimi. Czy krótko mówiąc, taka sytuacja, kiedy Polska staje się tym chłopcem do bicia, była nie do uniknięcia?
Ja myślę, że była nie do uniknięcia. Ja zresztą sam widziałem, jak, bo przecież ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego w momencie, kiedy PiS po raz pierwszy doszedł do władzy w 2005 roku. I już wtedy byliśmy nacenzurowani właśnie dlatego, że to jest PiS. Pamiętam, że posłowie polscy, nie będący posłami z ramienia PiSu, no, zachowali się czasami bardzo agresywnie wobec nawet nie tyle rządu, ale nawet wobec Polski rządzonej przez PiS. Wówczas, mówię o latach 2005-2007. Więc ten konflikt, ja się spodziewałem, że, że rząd będzie miał ciężko, że będzie miał podgórkę zarówno za granicą, jak i w kraju. To, co się dzieje w kraju, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Natomiast no, trudno sobie było wyobrażać, że rząd o charakterze takim konserwatywno-narodowym, powiedzmy, to znaczy dbającym o polską rację stanu, spotka się z entuzjazmem w kręgach rządzących w Europie, powiem tak ogólnie, nie tylko w tych zawodowych, w kręgach zawodowych Europejczyków, bo mówię tutaj o tych kilkudziesięciu tysiącach pracowników instytucji europejskich, ale również w rządach zachodnioeuropejskich, które są albo liberalno-lewicowe, albo są rządami państw dużych, wręcz mocarstw europejskich, dla których wybijanie się przez Polskę na jakąś samodzielną pozycję, na większą niezależność jest po prostu solą w oku.
Jeśli chodzi o politykę krajową, cały czas pytamy naszych gości o te pogłoski o rekonstrukcji rządu, no bo trudno, żebyśmy o tym nie rozmawiali. To jest też pytanie o pewien model rządów. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło taki model, że jakby ten lider jest na zapleczu, pilnuje całości, spójności obozu, natomiast premierem, tym frontmanem jest ktoś inny. Czy ten model się sprawdza przez te dwa lata? Jak
pan sądzi? Myślę, że się sprawdza. Ja myślę, że się sprawdza nie tylko z powodów takich, że prezes Kaczyński ma jednak bardzo duży negatywny elektorat, jeśli tak można powiedzieć. Znaczy jego popularność osobista jest mniejsza niż potencjał dobrej zmiany. Natomiast pani premier ma z kolei ten wizerunek i ten potencjał większy nawet niż poparcie dla programu PiS-u. I wydaje mi się, że to jest dobry wybór, że ona sobie radzi z różnymi trudnościami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi. No przecież pamiętajmy jej wystąpienie w Parlamencie Europejskim. To pokazało jej niezwykłą odporność, spokój i klasę, powiedziałbym nawet. To zrobiło na pewno dobre wrażenie. Gdyby tam pojawił się polityk o słabszych nerwach i bardziej, powiedziałbym, z cieńszą skórą, no to rzeczywiście moglibyśmy mieć kłopoty, a ona sobie poradziła wtedy świetnie, tam na samym początku. Więc wydaje mi się, że ten układ jest dla realizacji programu dobrej zmiany sensowny i skuteczny.
A spory na linii rząd, minister sprawiedliwości, prezydent, czy to są raczej spory ambicyjne, wynikające z starcia między różnymi ośrodkami, czy to jest jednak już różnica koncepcji?
Ja myślę, że jest w tym wszystkiego po trochu. Niewątpliwie władza ma to do siebie, że rodzi tego rodzaju ambicje, nawet wśród przyjaciół, osobiście ludzi zaprzyjaźnionych. Jest tam trochę pewnie różnic w podejściu do meritum sprawy, w podejściu do taktyki. I ja nie widzę w tym jednak, bo czasami niektórzy komentatorzy idą bardzo daleko, że to jest w ogóle pomysł na partię prezydencką, że tu trzecia siła. Ja nie widziałbym tego w tych kategoriach. Myślę, że to są spory, nie powiem czy w rodzinie, ale w każdym razie w grupie ludzi, którzy jednak mają podobne cele. Nawet jeżeli wyszły różnice w podejściu do taktyki, czy nawet meritum sprawy, bo kwestia, w jaki sposób tych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierać, jest kwestią merytoryczną, ale wydaje się, że w mediach jest ta sprawa, meritum sprawy rozdmuchiwana, podczas gdy z tego, co słyszę, tam raczej chodzi o w tym dopracowywaniu szczegółów takich techniczno-prawnych między prezesem Kaczyńskim a prezydentem, w jaki sposób pewną kwadraturę koła rozwiązać. To znaczy, żeby jednak zapewnić zapewnić taką sytuację, w której nie jedna partia będzie decydowała o wyborze tych członków, a jednocześnie, żeby było to sprawne, żeby to się dało zrobić. Więc ja myślę, że tam jest w tej chwili to już raczej spór bardziej taki techniczno-prawny.
Czy obserwuje pan inny spór, mianowicie kontrowersje wokół projektów reformy uniwersyteckiej premiera Gowina?
Tak, tutaj środowisko przede wszystkim wydaje mi się jest sceptycznie nastawione do jakichkolwiek zmian i ten sceptycyzm bierze się jest, można go zaobserwować w różnych miejscach z różnych powodów. No, pierwszy powód to jest generalnie środowisko akademickie w dużej mierze jest opozycyjne w ogóle do rządu obecnego, ale również wśród sympatyków tego rządu jest wiele niepokoju czy troski, czy nie wiem jak to nazwać, wątpliwości co do w ogóle możliwości sensownego rozwiązania, kwadratury koła kolejnej, którą jest polskie szkolnictwo wyższe i polska nauka. to by wymagało jednak bardzo głębokiej reformy, bardzo głębokiego spojrzenia na mechanizmy psychologiczne, takie z dziedziny human relations, jak to funkcjonuje. Bo to jest bardzo delikatna materia. Kwestia promocji kadr, kwestia relacji między starszyzną a młodszymi pracownikami, relacji między nauczycielem i uczniem i tak dalej. To są bardzo delikatne sprawy, które wydaje mi się tylko i wyłącznie przy pomocy prostych jakichś zabiegów takich organizacyjnych nie zawsze się dają łatwo rozwiązać.
Pana specjalność naukowa to była historia gospodarcza, między innymi II Rzeczpospolitej, ale od lat jest pan też autorem syntez i podręczników. Przede mną taka synteza wielotomowa Świat Chrystusa, pięknie wydana z ilustracjami, z malarstwem klasycznym wydawnictwa Biały Kruk. To jest synteza świata, jak wyglądał świat w czasach narodzin Zbawiciela.
Tak, to ta książka wywołała pewne zdziwienie. Często jestem pytany, dlaczego historyk zajmujący się XX wiekiem nagle opublikował coś takiego, na co odpowiadam, że moje zainteresowanie tamtą epoką było nawet wcześniejsze od historii gospodarczej i XX wieku. Pomysł na tę książkę zrodził się właściwie, no, jak już mam sporo lat, prawie pół wieku temu jeszcze studiowałem wtedy, kiedy przyszło mi na myśl, że warto by stworzyć taką panoramę epoki, w której na świat przyszedł Zbawiciel. I przez te wszystkie lata, robiąc doktorat, robiąc habilitację, pracując na uczelni i w Katedrze Historii Gospodarczej, a potem w Instytucie, ostatnio właściwie już tylko w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, czy w Parlamencie Europejskim, miałem takie, można powiedzieć, przerwy, bo i w Stanach Zjednoczonych byłem tym kościuszko Chair of Polish Studies. W każdym razie w tych przerwach również gromadziłem materiały, pisałem fragmenty. No a tak tę całą rzecz wykończyłem jakieś 4-5 lat temu ostatecznie, po paru latach już takiej bardziej intensywnej pracy, żeby powstał ten ostateczny tekst. Także to jest właściwie, można powiedzieć, dzieło życia.
I pokazuje pan w tym pięknym dziele życia, jak wyglądał świat w czasach Chrystusa. Co tutaj jest ewenementem, to nie tylko ten świat śródziemnomorski.
Nie, oczywiście, cały znany świat.
Cały znany świat dostępny nam za pomocą przynajmniej źródeł pisanych. Tak. Czy możemy powiedzieć, że były jakieś elementy świata globalnego wtedy?
Nie. Nie.
To znaczy między tym, co się działo w Chinach, a między tym, co się działo w Rzymie, była jakakolwiek łączność?
Właśnie, we wstępie ja staram się wciągnąć czytelnika w pewne wyobrażenie o tamtym świecie, które powinno się zmienić w stosunku do naszego świata. Dzisiaj jesteśmy przesyceni informacjami. Mówi się, że świat to jest taka globalna wioska i właściwie co się stanie w Boliwii, to jeżeli coś bardzo ważnego, to za 5 minut będziemy wiedzieli, czy w Boliwii, czy w Indonezji, czy gdziekolwiek. Natomiast poza tym zupełnie mamy inny ogląd świata. No, widzieliśmy kulę ziemską na zdjęciach, widziano z Księżyca. Więc nasze wyobrażenie o nas samych jako ludziach mieszkających na planecie Ziemia zmieniło się diametralnie. Tamci ludzie patrzyli na świat po pierwsze z płaskiej perspektywy. Oni nie widzieli zakrzywienia kuli ziemskiej. To była czysta teoria. Oczywiście byli badacze z Aleksandrii, jeden z astronomów greckich z Aleksandrii nawet zmierzył odległość i bardzo dokładnie stosunkowo zmierzył odległość między Ziemią i Księżycem. On metodą taką triangulacji, że tak powiem, to zrobił i wyszło mu 150 tysięcy kilometrów. Więc bardzo blisko rzeczywistości. Z tym, że w ogóle pomysł na to, że Ziemia nie jest płaska, funkcjonował w zamkniętym kręgu paru uczonych i w gruncie rzeczy ten pomysł zaginął, bo Rzymianie w ogóle się tym nie interesowali. Oni się interesowali techniką wojenną, drogami, administrowaniem podbitych terenów, polityką, żeby to skutecznie wszystko wyglądało. Natomiast takimi abstrakcyjnymi sprawami jak odległość Księżyca od Ziemi to w ogóle nikt się tam nie zajmował. W związku z tym ta wiedza wśród szarych ludzi nie istniała. Inaczej wyglądała wymiana informacji.